Rozdział drugi. Kit Afryka. Kit Afryka przybył do Psiej Samotni ostatniego dnia listopada. Jego wiekowego dodża prowadziła biała dziewczyna nazwiskiem Cherry Chesterfield. Ślisk, Henry i Ptasiek rozkładali właśnie piłę tarczową, tworzącą lewą rękę sędziego, kiedy na widoku pojawił się dodż Kida. Połatany fartuch rozpryskiwał odkosy rdzawej wody z kałuż na nierównej płaszczyźnie koloru stali. Ptasiek zauważył go pierwszy. Miał dobry wzrok i dziesięciokrotny monokular wiszący na piersi wśród kości rozmaitych zwierząt i starożytnych, mosiężnych naboi. Ślisk podniósł głowę znad hydraulicznego przegubu i zobaczył, jak ptasiek prostuje się na swoje pełne 2 metry wzrostu, by wymierzyć monokular przez kratownicę ram bez szyb, tworzącą większą część południowej ściany fabryki. Ptasiek był chudy jak szkielet, a lakierowane skrzydła brązowych włosów, które zyskały mu to przezwisko, sterczały wyraźnie na tle bladego nieba. Tył głowy i boki golił gładko powyżej uszu. Ze skrzydłami i aerodynamicznym kaczym kuprem wyglądał, jakby nosił na czaszce bezgłową mewę.
— O rzesz! — powiedział ptasiek. — Niech mnie popieprzy! — Co?
Ptaśka trudno było zmusić do koncentracji, a robota wymagała 2 par rąk.
— To ten czarnuch!
Ślisk wstał i wytarł ręce o nogawki dżinsów. Ptasiek wydłubał z gniazda za uchem zielony Microsoft Mac 5. Natychmiast zapominając 8-punktową procedurę serwokalibracji koniecznej do odczepienia piły sędziego.
Kto za kierownicą?
Afryka nigdy sam nie prowadził, jeśli naprawdę nie musiał.
Nie mogę poznać.
Monokular ptaśka opadł z brzękiem z powrotem w kurtynę kości i mosiądzu. Ślisk stanął obok niego i przez okno obserwowali ruch dodża. Od czasu do czasu Kit Afryka poprawiał matowo-czarne malowanie poduszkowca ostrożnymi aplikacjami farby z aerozolu. Żałobny efekt podkreślał rząd chromowanych czaszek przyspawanych do masywnego przedniego zderzaka. Kiedyś w oczodołach tych czaszek płonęły czerwone lampki choinkowe. Może Kidowi przestało zależeć na własnym wizerunku? Kiedy poduszkowiec skręcił przed fabryką, Ślisk usłyszał, że ptasiek odchodzi w mrok. Ciężkie buty wzbijały kurz i roztrącały cienkie, błyszczące spirale metalowych opiłków. Obok zakurzonej klingi i wybitej szyby Ślisk patrzył, jak pojazd opada na fartuchu przed fabryką, zgrzytając i strzelając strugami pary. Coś zagrzechotało w mroku. Wiedział, że za regałem używanych części ptasiek montuje domowej roboty tłumik na chińskiej strzelbie, której używali na króliki.
— Ptasiek! — rzucił klucz na brezentową płachtę. — Wiem, że jesteś ignorantem, robolem, jacerskim dupkiem, ale na miłość boską, czy musisz mi o tym stale przypominać?
— Nie lubię tego czarnucha — oświadczył ptasiek zza regału.
— Jasne. A jakby ten czarnuch miał ochotę cię zauważyć, też by cię nie lubił. A jakby wiedział, że siedzisz tam ze spluwą, to by cię ją wcisnął do gardła, w poprzek.
Ptasiek nie odpowiedział. Wychował się w białym miasteczku, w Jersey, gdzie nikt niczego nie wiedział i nie cierpiał takich, co wiedzą.
Sam bym mu pomógł, dodał jeszcze Ślisk.
Zaciągnął zamek starej brązowej kurtki i wyszedł na spotkanie poduszkowca. Zakurzona szyba po stronie kierowcy zsunęła się z sykiem, ukazując bladą twarz przesłoniętą wielkimi goglami z bursztynową szybą. Buty Ślizga zgrzytały na starych poduszkach, przerdzewiałych i cienkich jak zeschłe liście. Kierowca ściągnął gogle i spojrzał na niego z ukosa. Dziewczyna. Teraz gogle wisiały jej na szyi, zasłaniając brodę i usta. Kit siedzi po drugiej stronie. Tym lepiej, gdyby jednak, co mało prawdopodobne, ptasiek zaczął strzelać. Przejdź tam, poleciła dziewczyna. Ślisk okrążył poduszkowiec, wyminął chromowe czaszki. Okno Kida Afryki zjechało w dół z takim samym wyraźnym odgłosem.
Ślisk, Henry, mruknął Kit.
Jego oddech kłębił się bielą, kiedy zderzał się z powietrzem samotni.
Cześć!
Ślisk spojrzał na wąską brązową twarz. Kit Afryka miał duże, skośne jak u kota, orzechowe oczy, cieniutki wąsik
i cerę lśniącą niczym polerowana skóra. Cześć, Kit. Z wnętrza pojazdu dochodził zapach jakiegoś kadzidła. Jak leci?
No wiesz,
Kit zmrużył oczy. Pamiętasz, kiedyś mówiłeś, że gdybym kiedyś potrzebował pomocy?
Zgadza się,
Ślisk poczuł ukłucie lęku. Kit Afryka ocalił mu kiedyś tyłek. Przekonał jakichś wściekłych braci, żeby nie wyrzucali go przez balkon z 43. piętra wypalonego wieżowca. Ktoś chce cię wypchnąć z wysokiego budynku?
Ślisk, rzekł Kit. Chciałbym cię komuś przedstawić.
Wtedy będziemy kwita?
Ślisk. Ta piękna dziewczyna obok to panna Cherry Chesterfield z Cleveland w Ohio.
Ślisk schylił się i popatrzył na kierowcę. Blond włosy, farba wokół oczu.
Cherry, to mój bliski i dobry przyjaciel, pan Ślisk, Henry. Kiedy był jeszcze młody i zły, hulał z Deacon Blues. Teraz jest stary i zły, więc zagrzebał się tutaj i uprawia swoją sztukę. Rozumiesz, to człowiek utalentowany.
To on buduje roboty, odparła dziewczyna, żując gumę. Mówiłeś.
Ten sam.
Kit otworzył drzwiczki.
Zaczekaj tu na nas, skarbie.
Kit wysiadł, okryty futrem z norek, sięgającym aż po czubki nieskazitelnych butów. Ślisk dostrzegł coś z tyłu poduszkowca, szpitalny błysk bandaży i kroplówek.
Słuchaj, Kit, powiedział, co ty tam trzymasz?
Upierścieniona dłoń Kida uniosła się lekko i skinęła, by się odsunął. Drzwi poduszkowca zatrzasnęły się, a Cherry Chesterfield wcisnęła klawisz zamykający okna.
O tym właśnie musimy porozmawiać. Nie wydaje mi się, żebym prosił o coś wielkiego,
stwierdził Kit Afryka, otulony futrem i wsparty o nagi metalowy blat.
Cherry ma papiery technika medycznego i wie, że jej zapłacę. Ładna dziewczyna, Ślisk,
mrugnął porozumiewawczo. Kit Afryka miał w poduszkowcu gościa, który był jak martwy. Śpiączka czy coś takiego. Leżał podłączony do pomp, worków i rurek, a także do czegoś w rodzaju zestawu systemowego. Wszystko to przykręcone do starych, duralowych noszy z karetki, razem z bateriami i całą resztą.
Co to jest? Zapytała Cherry.
Przyszła tu za nimi, kiedy Kit wrócił ze Ślizgiem, żeby mu pokazać tego gościa z tyłu. A teraz przyglądała się z powątpiewaniem wysokiej postaci sędziego, a w każdym razie jego większej części. Ramię z piłą tarczową leżało tam, gdzie je zostawili, na podłodze, na poplamionej płachcie brezentu.
Jeśli ona ma papiery technika medycznego, pomyślał Ślisk, to ten technik jeszcze pewnie nie zauważył, że je zgubił.
Cherry włożyła na siebie przynajmniej 4 skórzane kurtki. Wszystkie o parę numerów za duże.
To sztuka Ślizga, przecież ci mówiłem. Ten facet umiera, śmierdzi jak siki.
Cewnik się obluzował, wyjaśniła Cherry. A co ten stwór właściwie ma robić?
Nie możemy go tu utrzymać, Kit. On tu zdechnie. Chcesz go zabić, to wrzuć go do jakiejś dziury na samotni. Ten człowiek nie umrze, zapewnił Kit Afryka. Nie jest ranny, nie choruje.
No to co mu dolega do diabła?
Ma odlot, dziecinko. Jest w dalekiej trasie. Potrzebuje ciszy i spokoju.
Ślisk spojrzał na Kida, na sędziego i znowu na Kida. Chciałby się już zająć tym ramieniem. Kit powiedział, że Ślisk miałby pilnować tego faceta przez 2 tygodnie, może 3. Zostawiłby Cherry, żeby się nim opiekowała.
Nie kapuje ten gość? To twój kumpel?
Kit Afryka wzruszył ramionami pod futrem.
No to czemu nie wstawisz go u siebie? Nie dość spokojnie. Nie ma ciszy.
Kit, rzekł Ślisk. Jestem ci coś winien, ale nic tak dziwacznego. Muszę się brać do roboty. Zresztą to wariactwo.
Jest jeszcze Gentry. Teraz wyjechał do Bostonu, ale wróci jutro wieczorem i wcale mu się to nie spodoba. Wiesz, ludzie go trochę denerwują. A to właściwie jego lokal, rozumiesz? Mieli cię już za balustradą, chłopie,
stwierdził ze smutkiem Kit Afryka.
Pamiętasz?
Pamiętam, jasne, ale...
Ale nie za dobrze. W porządku, Cherry, ruszamy. Nie chcę jechać nocą przez psią samotnie.
Odepchnął się od stalowego blatu. Posłuchaj, Kit, nie ma o czym gadać. Nie wiedziałem nawet, jak masz na imię w tym pieprzonym Atlantic City. Pomyślałem tylko, że nie chcę oglądać białego chłopaka rozpryśniętego po całej ulicy i tyle. Wtedy nie wiedziałem, jak ci na imię i chyba teraz też nie chcę wiedzieć. Kit, słucham? Niech będzie. Zostaję tutaj. Max 2 tygodnie. Dasz słowo, że wrócisz tu po niego? I musisz mi pomóc załatwić jakąś sprawę z Gentrym. Czego potrzebuję? Prochów. Ptasiek pojawił się, kiedy Dodge Kida odjechał już w głąb samotni. Wynurzył się zza stosów sprasowanych samochodów, porodzewiałych platform zgniecionej blachy, ukazującej jeszcze miejscami jaskrawe plamy lakieru. Ślisk obserwował go przez okno pod stropem fabryki. W kwadraty metalowych ram wstawili płyty znalezionego plastiku, każda w innym odcieniu i innej grubości. I kiedy Ślisk przechylał głowę, widział ptaśka przez szybę z jaskrawo-różowego lucytu. — Kto tu mieszka? — spytała Cherry z pokoiku za jego plecami. — Ja — odparł ptasiek, Gentry — pytałam o ten pokój. Obejrzał się. Stała przy noszach i ich maszynerii. — Ty — powiedział. — Twój lokal? — oglądały rysunki przyczepione do ścian, oryginalne koncepcje sędziego i jego śledczych, trupiożercy i wiedźmy. — Nie przejmuj się tym. — Tylko niech ci nic nie przychodzi do głowy — uprzedziła. Przyjrzał się jej. Miała spory czerwony liszaj w kąciku ust. Tlenione włosy sterczały jak pokaz elektrostatyki. Jak już mówiłem, nie przejmuj się. Kit mówił, że macie tu elektryczność. Mamy. To lepiej go podłączmy, stwierdziła, pochylając się nad noszami. Niewiele pobiera, ale baterie pewnie już się wyczerpują. Przeszedł przez pokój i spojrzał na bladą twarz. Możesz mi coś wytłumaczyć? Nie podobały mu się te rurki. Jedna wchodziła do nosa i na sam widok miał chęć wymiotować. Co to za facet i co właściwie Kit Afryka z nim wyczynia? Nic nie wyczynia. Uruchomiła odczyt na panelu biomonitora, umocowanym srebrną taśmą izolacyjną do wspornika noszy. REM wciąż wyraźny, jakby przez cały czas śnił. Człowiek na noszach był otulony nowiutkim niebieskim śpiworem. Cokolwiek to znaczy, on, kimkolwiek jest, płaci za to Kidowi. Facet miał na czole przylepione trody. Gruby czarny kabel był umocowany do krawędzi noszy. Ślisk prześledził go spojrzeniem aż do szerokiego, szarego pakunku podwieszonego do wspornika. Sym z tym? Nie wyglądał na to. Jakiś zestaw cyberprzestrzeni? Gentry sporo wiedział o cyberprzestrzeni, a w każdym razie sporo o niej mówił, ale Ślisk nie pamiętał niczego na temat bycia nieprzytomnym i włączonym. Ludzie włączali się, żeby móc sobie pogrzebać. Założyć trody i znaleźć się tam wśród wszystkich danych świata ustawionych niczym jedno wielkie neonowe miasto. Można tam było krążyć i jakoś się w to wczuwać, przynajmniej wizualnie. Gdyby nie to, szukanie drogi do konkretnego potrzebnego fragmentu danych byłoby zbyt skomplikowane. Gentry nazwał to ikonizacją. On płaci Kidowi? Tak, potwierdziła. Za co? Za to, że go trzyma w takim stanie i ukrywa. Przed kim? Nie wiem, nie powiedział. W nagle zapadłej ciszy wyraźnie słyszał równomierny, świszczący oddech człowieka na noszach.